Są wakacje, namawiamy na wyprawy małe i duże. Oczywiście te małe są przeurocze, ale te duże potrafią zmienić punkt widzenia, czasem życie, a czasem jeszcze coś, co chcielibyśmy, żeby się w naszym życiu zmieniło, a czasem po prostu przywozimy fantastyczne, piękne wspomnienia, cudowne fotografie i to też jest to. W studiu Ania Chomczyk, nauczycielka jogi, podróżniczka, która opisuje swoje wyprawy na blogu Joginka w podróży.
O Nepalu słyszałam bardzo, bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Gdy jedziemy do Nepalu, to jednak ten wyjazd ma szansę stać się taką podróżą przez duże P, taką legendarną. Może nie jak Marco Polo, ale prawie w XXI-wiecznych warunkach.
Nepal kojarzy nam się z trekkingiem właśnie, z Himalajami, z taką wyprawą wymagającą kondycji. Jeżeli chcielibyśmy być turystami leniwymi i nie wybrać się gdzieś wysoko w góry, to czy to będzie też miejsce dla nas?
Na pewno. Do Nepalu tak naprawdę można jeździć z kilku powodów. Pierwszym takim podstawowym powodem to są góry, prawda? Najwyższe Himalaje, 80% kraju leży na wysokości ponad 6000 metrów nad poziomem morza. Jest co robić, zapewniam. Natomiast też południowa część Nepalu już jest regionem troszeczkę innym i tam się jeździ na przykład po co? Jeżdżą tam miłośnicy kultury tybetańskiej i buddyzmu. Bardzo wielu tybetańskich uchodźców znalazło swój nowy dom w Nepalu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest przyroda. Przyroda niekoniecznie wysokogórska, która jest oczywiście fascynująca i to zmienia tak naprawdę życie. Natomiast też są liczne parki narodowe, gdzie można na żywo zobaczyć zwierzęta, tygrysy, hipopotamy. W okolicy Katmandu pod Parkiem Narodowym Chitwan można spotkać bardzo wiele zwierząt, które tak naprawdę spotykamy w zoo albo gdzieś na National Geographic. One często też wchodzą do miasta, na przykład w Chitwan grosuje taki znany nosorożec, od którego czasami trzeba uciekać, bo goni. Można obserwować ptaki, są to takie ptaki rajskie, niesamowite w ogóle, kolorowe, które też w zasadzie nam są znane być może z czasopism podróżniczych.
Możemy sobie wymarzyć zatem jakiś temat siebie na podróż. Za jakim tematem wyleciałaś w tamtą stronę?
Nie miałam oczekiwań, dlatego że to była moja pierwsza podróż do Nepalu. Chciałam pójść na trekking, trochę krótszy, nie tak bardzo ekstremalny jak na przykład pod Mount Everest. To jeszcze nie ten czas, ale ten czas też nadchodzi. Miejsce jest miejscem w samym sobie, natomiast to miejsce też przed nami się otwiera w odpowiedni sposób, w zależności od tego, co nas interesuje, jakich ludzi poznamy, co oni nam pokażą. Bez ludzi lokalnych, którzy tak naprawdę są takim kluczem dostępu do każdego miejsca, bez względu, czy to jest Grodno, bez względu na to, czy to jest Nowy Jork, bez względu na to, czy to jest Nepal, bez ludzi tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Więc jadąc tam, byłam tak naprawdę otwarta, okej. Jadę do Nepalu, witaj przygodo, co mnie tutaj spotka.
Taką opcję też możemy przyjąć, chociaż trzeba przyznać, że wymaga pewnej odwagi, ale i doświadczenia. Ty jesteś doświadczoną podróżniczką, więc może ci łatwiej przyszła taka postawa bohaterska, ale jeżeli ktoś nie podróżował aż tak daleko i nie ma takiego doświadczenia w krajach, co tu dużo mówić, nieco egzotycznych, to co my możemy takiej osobie powiedzieć na zachętę?
Moim takim punktem odniesienia są Indie, no bo tam jednak podróżowałam od wielu lat i jeżeli chodzi o Azję i chyba ogólnie o świat, to jest to miejsce mi najbliższe i też najbardziej znane. Po Nepalu podróżuje się o wiele, wiele łatwiej i jest to też kraj o wiele bardziej przyjazny dla turystów. Być może dzieje się tak dlatego, że nigdy nie został skolonizowany i Nepalczycy mają zupełnie inną, że tak powiem poprawnie politycznie, kulturę osobistą niż Hindusi, która jest nam jednak łatwiejsza. Jak to się przejawia? Przede wszystkim na ulicy można spotkać kobiety i mężczyzn, nie głównie mężczyzn. Dziewczyny się ubierają zarówno w stroje tradycyjne, czyli na przykład w sari albo tam takie tuniki, ale też ubierają się w krótkie spodenki. Na to istnieje przyzwolenie, czyli to nie jest tak, że powiedzmy odkrywając ramiona, tak jak się to robi w Indiach, jest to wielkie faux pas i naruszenie jakieś tam obyczajów. Mężczyźni w przeciwieństwie do Indii raczej nie zaczepiają białych turystek. Jest to też kraj znacznie tańszy niż Indie. Indie nie są już takie tanie, więc tak naprawdę tutaj takim znaczącym wydatkiem na pewno będzie bilet. Lecimy do Katmandu. Drugim wydatkiem Są na pewno trekkingi, które są jednak drogie i w pewne miejsca trzeba mieć różne zezwolenia, permity, które kosztują na przykład $500 albo coś. Wynajmujemy drogi sprzęt, jaki i idziemy. Natomiast taki wyjazd, gdzie raczej ogarniamy wszystko sami, nie będzie wyjazdem drogim.
To jest dobra wiadomość dla tych, którzy marzą o ciekawych wyprawach, o niezwykłej przygodzie. Dzisiaj gościem Polskiego Radia Białystok jest Ania Chomczyk, nauczycielka jogi. Namawiamy dzisiaj na Nepal. Oczywiście wiemy, że to jest trochę ekstremalny pomysł, wiemy, że to jest trochę daleko. Leci się długo, czas się zmienia, trzeba się potem przyzwyczajać i do wysokości, i do różnych innych rzeczy, których tutaj u nas nie ma. Ania Chomczyk, nauczycielka jogi.
Pierwszym portem na pewno będzie Katmandu i Dolina Katmandu. Prawda? Katmandu samo w sobie jest bardzo pięknym miastem z niesamowitymi zabytkami kultury newarskiej. Jest też całkiem przyjaznym miastem, głośnym, strasznie zakorkowanym, ale da się przeżyć. I w Dolinie Katmandu tak naprawdę znajduje się bardzo wiele miast, w zasadzie w odległości godziny jazdy samochodem, autobusem, które warto zwiedzić, do których warto sobie robić takie jednodniowe na przykład wycieczki. W Dolinie Katmandu też znajduje się bardzo wiele miejsc związanych z kulturą tybetańską i buddyjską, tak więc osoby, które mają pewne inklinacje do wschodniej, daleko wschodniej duchowości, na pewno coś tam dla siebie znajdą. Świątynie, stupy, jaskinie, gdzie medytowali tacy starożytni albo późniejsi niesamowici jogini, którzy mieli niesamowite moce, na przykład latali. Niedaleko Katmandu jest taka jaskinia Guru Rinpoche. Był to mistrz indyjski, który sprowadził buddyzm do Tybetu i wędrował właśnie przez Nepal. Jest tam jego jaskinia, do której pielgrzymują Tybetańczycy czasami kilka miesięcy. Ci młodsi przyjeżdżają samochodami, robią sobie selfie i wychodzą. Natomiast jest wiele takich niesamowitych miejsc. Drugą taką przystanią jest Pokhara. Albo lecimy samolotem około 45 minut, bądź też jedziemy lokalnym autobusem około godzin 10. Droga wiedzie przez bardzo malowniczą okolicę, natomiast do łatwych na pewno nie należy. Nie żałuję, dlatego że widoki były naprawdę piękne. Góry, doliny, pola ryżowe, korki, dlatego że w Nepalu jest bardzo mało dróg, tak naprawdę są one bardzo wąskie, często to są drogi wyrywane górą na siłę, więc jest to przygoda bardzo męcząca. Pokhara jest takim wysokogórskim resortem, ma swoje bardzo interesujące strony, ma strony takie trochę ciemniejsze, w zależności od tego, czego szukamy. Stąd rozpoczyna się chyba większość trekkingów, jest tam niesamowite jezioro Fała, po którym można sobie wynająć łódkę i sobie po prostu żeglować. Też na tym jeziorze znajduje się stupa pokoju, do której możemy się wdrapać. To są pozytywne strony Pokhary. Negatywne są takie, że jest tam bardzo wiele klubów, gdzie przyjeżdżają turyści głównie z zachodu. Jest tam bardzo dużo narkotyków, bardzo dużo alkoholu. Nie musimy do tych klubów oczywiście chodzić. Natomiast ceny są też wysokie. Raz sobie przeliczyłam, ile płaciłam za kawę. W Katmandu za kawę płaciłam około 20 zł. W Pokharze płaciłam za kawę drożej niż w Polsce, gdzieś tam w kawiarni warszawskiej, prawda? Pokhary można porównać do Zakopanego naszego. Natomiast już naokoło Pokhary jest całe mnóstwo drobnych wioseczek, gdzie można sobie nawet samemu przejść 1, 2, 3 dni. I te wioski są po pierwsze malowniczo położone, po drugie są tam ludzie, którzy mają to, czego my często szukamy jeżdżąc daleko, czyli mają tu taką czystość, nieskażoność cywilizacją. To ludzie też bardzo gościnni i jak się przychodzi do takiej wsi, tam po prostu cała wieś wychodzi. Wychodzą kobiety, mężczyźni starsi, dużo starsi i dzieci, mężczyzn młodych w zasadzie nie ma, ale o tym jeszcze opowiem. To jest święto. Oni przynoszą jakieś najlepsze jedzenie. Czasami to też jest trudne, jak ktoś jest wegetarianinem. Podzielą się tym, co mają najlepsze. Według ich standardów, akurat w przeciwieństwie do Indii, w Nepalu je się dużo mięsa. Jeżeli też fotografujemy albo lubimy bardzo egzotykę, to tak naprawdę ich ubrania i to wszystko, domki. I oni są szczęśliwi.
Można pojechać do Nepalu, nauczyć się radowania z życia. Polecamy bardzo. Jeszcze będziemy polecać, ponieważ gościem dzisiejszym naszych radiowych wciąż jeszcze podróży jest Ania Chomczyk, nauczycielka jogi, która swoje wrażenia spisuje także na blogu Joginka w podróży. W naszych radiowych podróżach dzisiaj wizytujemy Nepal. Ania Chomczyk, nauczycielka jogi i podróżniczka, opowiada o swoich doświadczeniach.
Przede wszystkim Nepal jest bardzo lubianym krajem przez społeczność międzynarodową z różnych względów. I góry, i buddyzm, i pewnie jakieś tam inne czynniki, na przykład przyjaźni ludzie. Dlatego też po trzęsieniu ziemi, oprócz pomocy humanitarnej, jakichś tam bardzo dużych funduszy, które szły z całego świata na Nepal, były takie slogany: jeżeli chcecie nam pomóc, po prostu tutaj przyjeżdżajcie. Źródłem dochodu Nepalczyków jest właśnie turystyka, czyli trekkingi i wszystko inne, co tam można robić. No i rzeczywiście ruch turystyczny został zachwiany tylko na bardzo krótko, ze względu na te trzęsienie ziemi. Czyli ten Nepal tak naprawdę odbudowuje się w bardzo szybkim tempie i to właśnie dzięki społeczności międzynarodowej.
Nepalczycy dają sobie radę, potrafią z ruin postawić miasto, ale nie jest to kraj bogaty. Oni nie mają funduszy, żeby żyć od strony materialnej, tak jak my. To jednak jest biedny kraj. Jak oni sobie radzą?
Rzeczywiście, Nepal jest jednym z najbardziej ubogich krajów na świecie, co też niekoniecznie musi być rzeczą złą. Nie wszędzie są miejsca na świecie, gdzie ludzie potrzebują cały czas kupować, wydawać pieniądze, dlatego że tak naprawdę oni żyją blisko natury, mają zwierzęta, sami sobie coś hodują i te pieniądze nie wszędzie mają aż taką wartość jak tutaj. Gdy byłam w Nepalu, takim hitem, który wszędzie wszyscy słuchali i puszczali, bo też ma odpowiedni teledysk bardzo dramatyczny na YouTubie, była piosenka Saili Saili. I to jest taka piosenka o typowym życiu Nepalczyka, które wygląda w ten sposób. Chłopak się żeni, ma tam około 18-17 lat, czasami może trochę więcej. Nie ma pieniędzy. Oczywiście jego żona idzie mieszkać z jego rodzicami, a on wyjeżdża daleko do pracy. Gdzie wyjeżdża? Jeżeli ma szczęście, to wyjeżdża do Emiratów, do Dubaju, może wyjechać do Kataru. Czasami wyjeżdża też do Indii, na czym ta rodzina aż tak dobrze nie wychodzi jednak, prawda? Pracuje bardzo, bardzo ciężko, naprawdę bardzo ciężko, w bardzo złych warunkach, szczególnie jeżeli chodzi o te kraje blisko wschodnie. Wysyła pieniądze rodzinie, jeździ tam czasami, jeżeli dobrze pójdzie, jeździ tam raz na rok. W tym czasie właśnie jego żona tam oszczędza te pieniądze, buduje dom, rodzi dzieci, dzieci ojca zwykle nie znają. Natomiast w wieku około 45 lat ten mężczyzna już zgromadził odpowiednie zasoby, żeby nie pracować. Tak, i w tym momencie wraca sobie do Nepalu, jest już człowiekiem zniszczonym, zmęczonym, jest już człowiekiem starszym, tak naprawdę według tamtych kategorii. Dożywa swoich dni, no często te dni to trwają jeszcze 30 lat, natomiast dożywa je już w swoim domu, ze swoją rodziną, na przykład pracując na roli, albo inwestując te pieniądze, otwierając na przykład, nie wiem, jakiś mały hotel dla turystów.
Saili Saili, tak się nazywa ta piosenka. Jeżeli wpiszemy, znajdziemy i poznamy ten los, ale wydaje się, że miejscowości nepalskie są w związku z tym pozbawione mężczyzn.
Tak, to prawda.
Duże miasta też?
Duże miasta nie. Mamy już pierwszy mall w Katmandu, który zresztą warto odwiedzić z takiego względu, że oni tam nie mają podatków, mają zachodnie sklepy, takie, które mamy tu. Natomiast są te same rzeczy, troszeczkę inna rozmiarówka, a te rzeczy są bardzo tanie.
Dobra rada dla tych, którzy chcą mieć markowe ciuchy za nieduże pieniądze. I jeszcze są w mniejszych rozmiarach, jak sądzę. Tam tak. Mogą być rozmiary mniejsze. No i mamy jeszcze trochę czasu. Proszę też zadbać o rozmiar na tę wyprawę, o kondycję, bo to ważna rzecz. Zawędrowaliśmy do Nepalu i zachęcamy, a właściwie zachęca nasza dzisiejsza przewodniczka Ania Chomczyk, nauczycielka jogi, pisząca o swoich podróżach na blogu Joginka w podróży. Jesteśmy dzisiaj w radiowej podróży z Joginką w podróży. Blogerka i nauczycielka jogi Ania Chomczyk opowiada nam o sposobie na Nepal i o wyprawie do Nepalu.
Katmandu to są takie wrota tak naprawdę do Nepalu, gdzie też można sobie odpocząć po tej podróży, która nie jest znowu taka bardzo długa, wynosi około 10 godzin, prawda? Więc to jest znośnie. I Katmandu jest miastem bardzo pięknym, miastem, które odkrywa się raczej powoli i w zależności od tego, co to miasto będzie chciało nam pokazać, czyli jakich ludzi tam na przykład poznamy. Zabytki są na pewno bardzo ciekawe i to też nie jest takie miasto, gdzie powiedzmy przyjeżdżamy i zaliczamy sobie tam, prawda, tyk i zrobione, tylko że jeżeli chcemy tak naprawdę poczuć ten Nepal bardziej, o co tam chodzi i poodkrywać takie różne skrytki, takie różne pudełka magiczne, to warto tam pobyć.
Robimy sobie jakiś plan, czy warto zainwestować w przewodnika?
Najlepszymi przewodnikami zawsze są ludzie, być może również nasza intuicja. Czyli jeżeli jesteśmy w Katmandu, Sercem tego miasta jest Durbar Square, to jest taki plac, gdzie są różne świątynie z różnych okresów. Niektóre są otwierane na przykład raz do roku. Jest tam Pałac Królewski, ponieważ do 2007 roku Nepal był monarchią. W 2001 cała rodzina królewska została zabita. Później jeszcze był jeden król, natomiast obecnie już jest republiką. Wracając do Durbar Square, znajduje się też tam coś bardzo, bardzo niesamowitego. Jest to Kumari. Kumari jest to taka dziewczynka, bardzo starannie wybierana spośród takich arystokratycznych rodzin buddyjskich, która jest uważana za wcielenie żywej bogini. Więc taką dziewczynkę bardzo starannie się odnajduje, tam ona musi spełnić całe mnóstwo wymagań, żeby tą boginią mogła się jednak stać, ona jest uczona też. Czyli na przykład nie może mieć żadnych ran na ciele, musi tam spełniać odpowiednie warunki. Ta dziewczynka jest zabierana do tego pałacu i jest czczona jako żywa bogini. Nigdy nie chodzi po ziemi, jest wszędzie noszona w lektyce, daje swoje błogosławieństwa, przechodzi różne tajemne praktyki i przestaje być tą boginią tak naprawdę w momencie pierwszej miesiączki. Spotkanie tej bogini jest czymś takim bardzo ciekawym tak naprawdę, czy w to wierzymy, czy nie. Ta dziewczynka udziela błogosławieństwa, podchodzi do okienka, no i później znika. Też czasami są takie wyjątkowe święta, kiedy ona jest wynoszona w swojej lektyce, obwożona po mieście, oczywiście wszyscy ją gonią z aparatami, szał tak naprawdę, ludzie się kłaniają, taka ogólna histeria. Uważa się, że błogosławieństwo od Kumari jest czymś takim bardzo, bardzo, bardzo pomyślnym.
I można się w ten sposób pod tę pomyślność nepalską jakoś podłączyć. I tak oto zawędrowaliśmy do Nepalu i bardzo polecamy ten kierunek niezdecydowanym. A w ramach poleceń o Nepalu opowiada nam Ania Chomczyk, joginka w podróży. Nie boimy się podróżowania, wręcz przeciwnie. Wielu z nas bardzo pragnie zmiany scenografii i trzeba przyznać, że im ta scenografia nam się zmieni bardziej, tym czasem więcej możemy zażyć radości, przygód i niezwykłości i jest ich pod dostatkiem w Nepalu. Ania Chomczyk, nauczycielka jogi z Nepalu, niedawno wróciła. Są tacy turyści, którzy stawiają na zakupy i wydawało mi się, że Nepal nie jest takim shoppingowym miejscem.
Wręcz przeciwnie. Wracając do Durbar Square, oprócz świątyń, oprócz Pałacu Królewskiego, Pałacu Kumari, jest tam również targ i od tego odchodzą różne uliczki, takie małe, gdzie tak naprawdę fajnie się jest zgubić, gdzie często są pracownie, na przykład jubilerskie i pan na poczekaniu jest w stanie nam zrobić srebrny pierścionek z malachitem, który tutaj właśnie mam na sobie.
Bardzo ładny, zaświadczam jako radio, że widzę bardzo ładny pierścionek ze sporym oczkiem.
Tak, kosztował 10 zł.
Mhm, brzmi zachęcająco.
Katmandu może być zagłębiem osobliwości. Czyli co tam możemy znaleźć w takich magicznych zaułkach? Możemy znaleźć na przykład całe mnóstwo różnych akcesoriów takich tybetańskich, czyli powiedzmy maski, różne rękodzieło, meble niesamowite, które można tak naprawdę wysłać pocztą i oni wysyłają kurierem, nie wiem, misy dźwięczące, różne posążki, statuetki, całe mnóstwo biżuterii srebrnej, ale również złotej właśnie z kamieniami stamtąd, to będą przede wszystkim malachit, turkus, koral, no biżuteria bardzo, bardzo oryginalna, robiona również tam właśnie na miejscu, w tych takich malutkich pracowniach. Możemy sobie kupić szal z jaka, kocyk z jaka. To są rzeczy bardzo, bardzo przyjemne, jak i nie cierpią. Zwierzęta na tym nie cierpią, natomiast te produkty są bardzo wysokiej jakości. Będą nam długo służyły, będziemy z nich zadowoleni. Różne zioła, jest tam też całe mnóstwo lekarzy medycyny tybetańskiej na przykład. Można tam się skonsultować w sprawie jakiejś dolegliwości, posłuchać, co kto inny z innego kręgu medycznego ma do powiedzenia na ten temat.
I tak się otworzyła przed nami kolejna możliwość nepalskich przygód, a mianowicie szalone zakupy, które mogą trwać długo, jeżeli tych zaułków jest dużo, a tych sklepiczków jest jeszcze więcej. To takie wędrowanie tym traktem może nam zająć dzień albo dwa. A co zrobić z resztą czasu?
Resztę czasu warto spędzić na odkrywaniu okolic Katmandu i też samego Katmandu. Czyli poza tym Durbar Square, który jest takim sercem miasta, w samym Katmandu jest bardzo wiele innych świątyń, są one troszeczkę odsunięte bardzo często w zasadzie na granicy miasta i są to miejsca bardzo interesujące. Jednym z nich jest taka świątynia małp, jest to taka stupa z takim, no, chyba najbardziej znanym symbolem Nepalu. To są takie wszechwiedzące oczy Buddy. I do tej stupy małp wchodzimy po bardzo, bardzo wysokich schodach. Ona jest na górze, jest bardzo piękna, malownicza i takich stóp podobnych w okolicy Katmandu jest całkiem sporo. To, co jest niesamowite, to jest obserwowanie ludzi. Szczególnie Tybetańczyków, Butańczyków, ale również Nepalczyków, którzy tam przychodzą z pielgrzymkami, mnichów tybetańskich, którzy tam się modlą. I tak jakby patrzenie na tą całą taką, nie wiem, obfitość, na tą taką fuzję. W Katmandu również znajduje się bardzo duży klasztor, jest to klasztor Kopan. Sporo Polaków tam jeździ, sporo, podejrzewam, 10-rocznie. Klasztor jest bardzo duży, jest również bardzo zamożny, piękne miejsce i na pewno jesteśmy w stanie znaleźć tam dla siebie bardzo dużo. No niektóre wierzenia są dla nas tak naprawdę mało przystępne. Pod Katmandu znajduje się taka świątynia Kali, bogini Kali, gniewna bardzo, bogini czarna, gdzie nadal są składane ofiary ze zwierząt. No i rzeczywiście chyba 2 albo 3 razy w tygodniu można tam sobie przyjść. No i jest to takie miejsce, które dla nas może być trudne. Dla mnie było na przykład trudne, bardzo krwawe miejsce.
Proszę pamiętać, że Katmandu to jest ten kierunek, który obieramy. A namawia nas mimo wszystko do tego kierunku Ania Chomczyk, nauczycielka jogi i blogerka. Namawiamy do wakacji ekstremalnych. To ekstremum to wyprawa do Nepalu, chociaż są tacy, którzy po prostu jeżdżą do Nepalu raz na jakiś czas. Można na rynku naszym polskim księgarskim znaleźć bardzo dużo pięknych relacji, pięknych książek o tym, czym może być dla polskiego turysty Nepal. Można też zajrzeć na blog Joginka w podróży i tam przeczytać o wyprawie do Nepalu i też innych wyprawach Ani Chomczyk, która jest naszym gościem dzisiaj.
To, co mnie chyba najbardziej zaskoczyło podczas tej podróży, to było to, że w przeciwieństwie do Indii, gdzie trzeba uważać, trzeba się targować, trzeba wiedzieć, komu można zaufać, a komu nie można za bardzo zaufać, w Nepalu można było się rozluźnić pod tym względem. Według mnie Nepal, jak z dotychczasowego mojego doświadczenia podróżniczego, Nepal jest naprawdę najbardziej przyjaznym krajem świata. Jest bezpieczny. Jest również bezpieczny dla kobiety, która podróżuje sama. Ten Nepal można też odkrywać. Teraz, jak rozmawiamy, przypomniało mi się, że właśnie raz nad pierożkami tybetańskimi Momo poznałam nepalskiego dziennikarza. Siedzieliśmy przy jednym stoliku. No i zaczął mi opowiadać, o czym warto napisać w kontekście Nepalu. Zaczął mi opowiadać na przykład o społecznościach matriarchalnych w różnych tam takich dalszych rejonach Nepalu, jak to funkcjonuje. Zaczął mi opowiadać na przykład również o takich biednych miejscach, gdzie na przykład w biednych rodzinach jest przyjęte, że druga córka, drugi syn idą do klasztoru i tam już muszą zostać, co tak naprawdę jest pewnym dramatem. Mogę sobie wyobrazić, że nie każde dziecko małe chce mieszkać w tym klasztorze i to też burzy też nasz jakiś taki wizerunek tego, że no mnisi tybetańscy to wszyscy są tacy wyciszeni i w ogóle. Tak naprawdę tam większość z nich jest wysyłanych jako małe dzieci, płaczą, tęsknią do domu nie mogą wrócić, pochodzą z biednych rodzin, no i potem zostają tymi mnichami. Mnisi też bardzo często pracują jako przedsiębiorcy, nie wiem, zarządzają tam czymś i w ogóle. To jest jeszcze jakiś tam kolejny wątek, o którym można pisać, o którym można pociągnąć. Innym wątkiem są na przykład liczne organizacje humanitarne, które powiedzmy zakładają tam szkoły w jakichś miejscach, są to po prostu często, to są po prostu ludzie z zachodu, którzy przyjeżdżają, kochają Nepal i na przykład mogą sobie pozwolić, żeby tam mieszkać i otworzyć jakąś szkołę dla lokalnej społeczności, robić warsztaty permakultury, dbać o jakąś tam ekologię i robić takie rzeczy. Więc tak naprawdę tych warstw odkrywania tego kraju jest bardzo, bardzo wiele i to jest na pewno jakiś temat, wątek, który chciałabym pociągnąć w kolejnych podróżach właśnie do tego kraju.
Pięknie jest trafiać na takich pozytywnych ludzi, którzy gdzieś nam pokazują zupełnie inne życie, zupełnie inne tempo i różne możliwości. To jest to, co podtrzymuje naszą chęć podróżowania niezachwianie cały czas. Przypominamy, że wędrujemy po Nepalu. Jeżeli ktoś czuje niedosyt wiadomości, to proszę zajrzeć na blog dzisiejszej naszej przewodniczki Ani Chomczyk, Joginka w podróży. Wpisujemy, sprawdzamy. Można się też kontaktować. Jeżeli ktoś chciałby więcej wiedzieć na ten temat, to może uzyskać informacje i w ten sposób. Ale też bardzo polecamy naszą stronę www.radiobiałystok.com/ukośnik ucho na świat.